Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Już nikt więcej nie odważył się go pytać.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, jak przygotowuję się do kazań, to lubię sobie w poniedziałek, tydzień przed kazaniem, zrobić takie poszukiwanie, że sobie w Google wpisuję jakieś słowa, które mi się mogą wydawać kluczowe dla kazania. Oczywiście w tym wypadku to była miłość i wpisałem w sieć, że tak powiem, wrzuciłem w sieć miłość, nie? I tak jak rybacy sieć wyławiają, nie? No i tu ryba, tu trampek, tu czajnik, to ja mniej więcej tak z tej sieci sobie wyławiam różne rzeczy, ale jedną taką rybę, którą wyłowiłem, to wam powiem. Dziecko wyjaśnia pani dziennikarce, co to jest miłość. I mówi: miłość to jest, jak pan młody z panną młodą się całują, a wszyscy na to patrzą i łzy im lecą. A dziennikarka pyta: a oni tak się nie wstydzą całować publicznie? A dziecko odpowiada: nie, oni dużo to próbowali, jak nikt nie patrzył i teraz się już nie wstydzą. Ale gdybyśmy na takich rzeczach poprzestali i mówili dzisiaj o miłości, to by nam jedna ważna rzecz uciekła. Nie proszę o podnoszenie rąk, ale tak każdy sobie sam niech odpowie. Czy wie, z jakiego momentu w nauczaniu Jezusa pochodzi to dzisiejsze czytanie? Co się dzieje, kiedy jeden z uczonych w piśmie zbliża się do Jezusa i pyta o największe przykazania? Ufam, że jest przynajmniej parę osób, które śledzą te czytania niedzielne w Piśmie Świętym i mniej więcej wiedzą, z jakiego momentu to pochodzi. Bo kochani, to jest tak, że ten moment, w którym Pan Jezus wypowiada jakieś słowa, on jest przeważnie dosyć ważny do tego, żeby zrozumieć wymowę tych słów. I to jest taki moment, to jest 12 rozdział Ewangelii Świętego Marka. To jest taki moment, kiedy Pan Jezus, to już znacie ten kawałek historii, idzie do Jerozolimy. Niedawno słyszeliśmy, jak był 30 kilometrów od Jerozolimy, w Jerycho, tam uzdrowił ślepego, nie? Tutaj wkroczył do Jerozolimy i ogólnie wśród uczonych w piśmie, wśród faryzeuszów, panika, co to będzie. Jak mamy go zgładzić, bo jeżeli on z tymi wszystkimi pomysłami i ideami, które ma, wejdzie, to my stracimy autorytet, my przestaniemy się tu liczyć w tym wszystkim. Może być gruby przewrót tego wszystkiego. Nie? I Pan Jezus idzie po prostu, bo oni nie wiedzą, co robić. On nie daje im możliwości uniknięcia konfrontacji. Nie naucza gdzieś tam po placach, nie chodzi bokami, tylko od razu do świątyni idzie. W samo centrum, w sam środek. i tam zaczyna nauczać. Oni tego nie mogą zignorować, bo gdyby to zignorowali, to by okazała się ich słabość. Więc w samo, że tak powiem, centrum, które było tak samo jakimś centrum, najważniejszym miejscem dla uczonych w piśmie. No i oni tam przychodzą, muszą przyjść, zareagować i zaczyna się taka wojna podjazdowa, bo oni nie chcą, żeby wyszło, że są jakoś źle nastawieni do Jezusa, bo słyszeliśmy, tłum bardzo wierzy w Niego, witali Go tytułem mesjańskim, nie? Śpiewali, witali Go krzycząc Hosanna synowi Dawida. To był tytuł mesjański, czyli tytuł, którym powinno się przywitać przyszłego króla. Więc bardzo poważna sprawa. Nie można przeciw temu człowiekowi tak po prostu wystąpić i powiedzieć, że głupi jesteś i się nie znasz. Więc zaczyna się próba. A zapytamy go o Cezara, czy można płacić podatki Cezarowi. Zapytamy go o rozwód. To są takie niebezpieczne tematy, jakby nie odpowiedzieć, to można sobie zrazić ludzi. I z uśmiechem podchodzą do niego i takimi podstępami właśnie starają się tutaj sprawę załatwić. I w pewnym momencie jeden z tych uczonych w piśmie, właśnie ten, który dzisiaj, o którym dzisiaj wspomina Ewangelia, on jest już wyraźnie tym wszystkim zniesmaczony, wyraźnie te wszystkie podstępy i to takie chodzenie dookoła Pana Jezusa go zdenerwowało i wychodzi do Pana Jezusa i ja to tak interpretuję, ale wydaje mi się to dosyć oczywiste, że taka musi być intencja tego człowieka, bo on mu zadaje takie pytanie, które jest pierwszym w całej tej rozmowie z uczonymi w piśmie. To jest pierwsze pytanie bez podstępu. On daje Jezusowi w tym momencie możliwość, żeby Jezus powiedział coś tak ważnego, coś tak głębokiego, że po prostu skasuje swoich przeciwników i rzeczywiście tak mamy na końcu tego fragmentu, który słyszeliśmy i już nikt więcej nie odważył się go pytać. Jezus miał powiedzieć coś, co po prostu będzie gwoździem do trumny dla tych wszystkich tam krętaczy, którzy próbują, jak to mówi Ewangelia, pochwycić go na słowie. I tą centralną rzeczą jest oczywiście przykazanie miłości Boga i bliźniego. I tak jak wszystkich, którzy są podstępni w tamtym czasie, Pan Jezus potrafi przyszpilić, jak to się mówi, tym przykazaniem miłości Boga i bliźniego. To jest coś tak wyraźnego, tak ważnego. Tak w dzisiejszych czasach tymi samymi słowami Pan Jezus może, jeżeli się w te słowa wsłuchamy, pomóc nam przyszpilić kombinatora nieuczciwego, fałszywego człowieka w nas samych. Bo trzeba powiedzieć, że z miłością to jest troszkę tak, że my nie wymyśliliśmy świadomie, tak nam się zrobiło, że znamy całą masę podstępów, żeby nie wyszło, że my nie kochamy. Czasem jednym z takich podstępów jest chodzenie do kościoła. Jednym z takich podstępów może być częsta spowiedź i chodzenie do grup modlitewnych. Cała pobożność albo takim podstępem może być unikanie spowiedzi, żebym nie musiał powiedzieć pewnych złych rzeczy. W każdym razie na pytanie, czy kochasz Boga całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił swoich, czy spełniasz najważniejsze przykazanie, de facto przykazanie jedyne, kiedy słyszymy to pytanie, to nie wiem jak wam, mi wręcz automatycznie na samym początku, zanim do tego pytania się nie przyzwyczaję, automatycznie włącza mi się cała lista kombinowania, co ja mógłbym odpowiedzieć i dopiero po jakimś czasie jakby zdarza mi się doznać tej skruchy, skruchy, czyli te moje tam szybki, którymi ja się próbuję opancerzyć przed prawdą, kruszą się, spadają i w całej słabości mojej miłości potrafię odpowiedzieć Panu Bogu mniej więcej tak, że bardzo bym chciał Go kochać całym umysłem, całym sercem, z całych sił, ale że często mi to się nie udaje. Albo może powinienem powiedzieć, że rzadko jestem pewny, że mi się udaje. I chwała Bogu, że mogę to powiedzieć i mogę poczuć skruchę i mogę poczuć, że wtedy właśnie jak jestem słaby, wtedy właśnie najbardziej czuję miłosierdzie Boże. Najbardziej czuję, że Pan Bóg do mnie mówi, nie ma sprawy, to nie o to chodzi, że masz być teraz doskonały. I zaczyna się jakiś inny kawałek drogi. I dla każdego z nas to przykazanie, jeżeli zaczynamy go słuchać, jeżeli zaczynamy szczerze odpowiadać Panu Bogu, to jest po prostu wehikuł do nieba. To przykazanie, jeżeli szczerze zaczynamy myśleć o swoim życiu w kategoriach, czy kochamy Boga i bliźniego i zaczynamy naprawdę szczerze odpowiadać, bez żadnych wykrętów, bez mówienia, że no dotąd to nie bardzo mi się udawało, ale teraz to się mocno postaram, nie? Bez takich głupot, to pytanie pozwala nam na tyle zmięknąć, żeby pozwolić się prowadzić Panu Bogu. Niedawno zacząłem czytać jedną z książek profesora Antoniego Kępińskiego. Bardzo mnie poruszyło takie zdanie, że niektóre matki nad opiekuńczością maskują brak miłości. Kapitalne. My też czasem tak się zachowujemy, żeby nie zorientował się Pan Bóg, że w nas mało jest miłości, żeby nie zorientowali się nasi rodzice, nasze dzieci, mąż, żona i tak dalej, że w nas jest brak miłości i wtedy próbujemy bardzo dużo dla nich zrobić. Wtedy próbujemy bardzo się poświęcić, ale czy to poświęcenie na pewno jest miłością? Kępiński w tamtej książce twierdzi, że ta nadopiekuńczość, która maskuje brak miłości, jest jedną z najważniejszych powodów schizofrenii u dzieci. Nie znam się, tak tylko mówię, tak tylko cytuję. W każdym razie ja troszkę podobne chyba mam doświadczenie. Tak zastanawiałem się, jak to jest w moim przypadku z moimi współbraćmi zakonnymi, prawda? To mamy, Ignacy napisał, święty Ignacy, mamy być przyjaciółmi w Panu, no jakaś tam miłość ma nas łączyć. Ja stwierdziłem, że najwięcej miłości do moich współbraci, takie wielkie słowa, dobrze, że mnie nie słyszą, tam któryś siedzi, a nie spowiada, to trudno, wtopa. Ale nic, że najwięcej jakby miłości do moich współbraci to czuję w momencie, kiedy jestem w sklepie, robię zakupy na kolację i myślę sobie, co ja im ugotuję. Jak jakieś fajne rzeczy wybieram i sobie wyobrażam, jak oni się będą cieszyć i to w ogóle no, serce rośnie, prawda, i czuję miłość. A najmniej miłości czuję, jak oni przychodzą na tą kolację, nakładają sobie, któryś włącza telewizor, któryś zaczyna o czymś gadać i wcale mnie nie chwalą. Wcale tej kolacji jakoś tutaj nic nie idzie. To wtedy myślę, no tak, ja tutaj żyły sobie wypruwałem, a to, prawda? Także mniej więcej tak to jest podobnie chyba w naszym życiu z tą miłością, jak sobie coś obiecujemy, to da się, a jak przychodzi jakaś realizacja różnych rzeczy, to widzimy, że to słabo. No i w związku z tym takie chyba pytanie ważne się w nas pojawia, czy ja mogę coś zrobić, żeby pomóc, prawda? Tam śpiewali nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Pomoc miłości, nie? To jest mniej więcej tak, jakby pomóc, żeby nasionko szybciej wykiełkowało, nie? jak rzeżucha kiełkuje, jak ją tak dobrze pociągniemy, żeby jej pomóc, no to ona raczej dalej nie wyrośnie. Pamiętam, jak mój tata miał złamaną nogę. Ja się zastanawiałem, jak to można pomóc, żeby ta noga się zrosła. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś pomysły, jak pomóc, ale generalnie noga zrasta się sama i mamy na to bardzo niewielki wpływ. Wpływ mamy mianowicie po pierwsze taki, żeby nie przeszkadzać. I to jest chyba bardzo ważna rzecz, kiedy mówimy o tym, co zrobić, żeby w naszym sercu było więcej miłości, to chyba ważną rzeczą byłoby to, żeby jej nie przeszkadzać, to znaczy pozwolić sobie być sobą. To znaczy nie cenzurować non-stop tego, co ja czuję. Nie mówić sobie, zdać sobie sprawę w ogóle z tego, co ja czuję. Tak, jak kogoś nie lubię, nie muszę go od razu pobić na miejscu za to, ale ja sam przed sobą i przed Panem Bogiem mogę sobie jasno powiedzieć, że ja nie lubię tego człowieka. Jeżeli do kogoś czuję ogromną sympatię, choć czuję, że nie powinienem, bo z jakichś tam względów, to ja w środku sobie samemu i Panu Bogu mogę powiedzieć, mam prawo powiedzieć, na przykład, że jestem zakochany, chociaż w gruncie rzeczy zdaję sobie sprawę z tego, że na zewnątrz nie warto, żebym z różnych tam przyczyn, niekoniecznie ja, ale każdy, żeby to okazywał, prawda? W ten sposób możemy pomóc naszemu sercu, żeby ono samo, tak jak nasionko, to tak, żeby nasze serce robiło to, co do niego należy. Czyli to wydaje mi się, odnosi się troszkę do wiary. Kiedy czujemy, że nie kochamy Pana Boga całym sercem, całym umysłem itd., itd., czasem zmuszamy się do tego, żeby jeszcze głośniej jakieś tam, głośniej w środku, dobrze, jakieś modlitwy odmawiać, coś śpiewać, zamiast po cichu siąść przed Najświętszym Sakramentem i wylać przed Panem swoje serce i powiedzieć, że boję się, że się niepokoję, że coś się we mnie zmienia, że nie czuję tej miłości. Spędzić z Nim czas, zamiast pewną taką religijną nadopiekuńczością manifestować, zakrywać nasz brak miłości w sercu. No ale jak już się ta noga tacie zaczęła zrastać i sama z siebie nieużywana, bo w gipsie już coś zrobiła, to jest następna faza wtedy. Trzeba ten gips zdjąć. I chociaż ta noga jest słaba i nie za dobrze się na niej chodzi, trzeba zacząć ją ćwiczyć, trzeba zacząć coś z tym robić. I to jest taka druga rzecz, wydaje mi się, która jest ważna, kiedy odpowiadamy sobie na pytanie, czy ja mogę coś zrobić dla miłości. Co będzie takim ćwiczeniem dla nas? Znowu, żadne zmuszanie się do czegokolwiek, takie na siłę, uśmiechanie się i tak dalej. Może to być rozmowa nasza z drugim człowiekiem. Próba szczerej rozmowy. Taką pomocą w tym, żeby nasze serce zaczęło kochać, może być zwyczajne, że tak powiem, uruchomienie naszych kontaktów towarzyskich. I to najpierw z osobami, które lubimy. Niekoniecznie od razu musimy iść do tych, od których spodziewamy się największego kopa dostać, tylko na samym początku szukajmy ludzi, którzy czujemy, że nas rozumieją, że w jakiś sposób możemy, oczywiście nie wchodząc im na głowę, nie narzucając się jakoś strasznie, ale że możemy z nimi szczerze porozmawiać, że czujemy z nimi jakąś taką ludzką bliskość. I ostatnia rzecz. Kiedy uczony w piśmie pyta Pana Jezusa, jakie jest największe przykazanie, to Jezus najpierw nie mówi, największe przykazanie to jest kochaj, tylko zaczyna od słów, które każdy Żyd bardzo dobrze zna, Szema Izrael Adonai Elohim, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Słuchaj Izraelu. Od tego słuchaj Izraelu zaczyna się historia Boga, który opiekował się, który wyprowadzał z ziemi wybranej. Oni się buntowali, On się nimi opiekował. Kiedy pytamy dzisiaj, my, lud Boży, nowy Izrael, kiedy pytamy, co mamy z tym wszystkim zrobić, żeby kochać, ta odpowiedź jest cały czas taka sama. Słuchaj Izraelu. Słuchaj i staraj się usłyszeć całą historię o Jezusie. Słuchaj, jeżeli do Twojego serca będzie docierało, jak wiele On dla Ciebie zrobił, jak bardzo Bóg Cię pokochał, co powiedział, co zrobił dla uczniów swoich wtedy i dla tych, którzy uczniami się stają dzisiaj, którzy chcą dzisiaj za Nim iść i którzy doświadczają Jego mocy. Wtedy nasze serce, kiedy doświadcza tej miłości, jak lustro zaczyna ją odbijać, zaczyna tym samym odpowiadać. I ta Eucharystia w dalszym ciągu, nieważne czy ktoś rozumie, czy nie rozumie, ta Eucharystia w dalszym ciągu ma tą siłę, kto wejdzie, kto zrozumie to, kto będzie słuchał, żeby pokazywać tą miłość Pana Boga do nas. Amen.